Mówi Paryż RFI, piątek, trzeci dzień października 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Sylwia Gips, Stefan Riger, Piotr Osochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euranet, polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, Eurekę i magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Mówi Paryż RFI. Oto pełne wydanie naszego dziennika, ale przedtem z zapowiedzi najważniejsze tytuły. Niemcy świętują 18. rocznicę zjednoczenia kraju. Francja oficjalnie w stanie recesji. W sobotę przywódcy państw strefy euro spotkają się w Paryżu, by szukać lekarstwa na kryzys finansowy. Sara Palin kontra Joe Biden. Debata kandydatów na wiceprezydentów Stanów Zjednoczonych zakończyła się remisem. Mówi Paryż RFI. 3 października przypada 18. rocznica zjednoczenia Niemiec. Uroczystości pod hasłem Niemcy krajem wielu kultur odbyły się w Hamburgu. Wziął w nich udział cały niemiecki rząd. 3 października 1990 roku podział Niemiec ostatecznie przeszedł do historii. NRD się rozpadła, runął mur, powiedział prezydent Niemiec Horst Keller w hamburskim teatrze przy porcie. Prezydent Keller dodał: wiele nam się udało zrobić, sporo rzeczy pozostało jeszcze do zrobienia. Pewne jest jednak, że zjednoczenie uzyskane pokojowo jest wielkim szczęściem i błogosławieństwem dla naszej ojczyzny. Nie ma żadnych powodów, by Niemcy uważały się za kraj ważniejszy niż jest nim w rzeczywistości, ale też nie musimy cierpieć na kompleks niższości. Mówię tak, ponieważ nie chcemy unikać odpowiedzialności za przyszłość Europy. Musimy mówić jasno, czego my, Niemcy, oczekujemy od Unii Europejskiej i uzgadniać uczciwie nasze interesy z wszystkimi europejskimi partnerami. Wierzmy w siebie i wierzmy w Europę. W czasach globalizacji model europejski odgrywa szczególnie ważną rolę, powiedział prezydent Horst Keller podczas hamburskich uroczystości. Hamburg zorganizował w tym roku obchody Dnia Niemieckiej Jedności, ponieważ jest landem przewodniczącym obecnie w Wyższej Izbie Parlamentu, czyli w Bundesracie. Uroczystości z okazji zjednoczenia Niemiec trwać będą do niedzieli. Nagrodę kwadrygi przyznawaną w Dniu Niemieckiej Jedności otrzymał prezydent Serbii Boris Tadić. Wyróżnienie przyznawane jest od 2003 roku politykom i instytucjom, które służą przyszłości Europy. Nazwa nagrody pochodzi od czwórki koni na bramie brandenburskiej, która stała się symbolem Zjednoczonej Republiki Federalnej. W czwartek jedną z nagród przyznawanych w rocznicę zjednoczenia Niemiec otrzymał Stephen Meller, autor zabawnej książki Viva Polonia, która stała się w Niemczech bestsellerem. Mówi Paryż RFI. Wynik telewizyjnego pojedynku pomiędzy Sarą Palin i Joe Bidenem jest remisowy. Oba obozy, to znaczy republikanie i demokraci, uważają, że ich kandydat wygrał. Wbrew wcześniejszym obawom, demokrata Joe Biden i republikanka Sara Palin ani nie popełnili gaf, ani nie pokazali swych słabych punktów. Najwięcej w debacie mówiono o kryzysie finansowym. Zadawano ciosy, nokautu nie było. Tak telewizja CNN podsumowała pierwszą i jedyną debatę kandydatów na wiceprezydentów Stanów Zjednoczonych. Wiele komentatorów uważa, że Joe Biden pokazał, iż jest politykiem doświadczonym, a Sara Palin wykazała pewność siebie i płynność, której brakowało jej we wcześniejszych wywiadach. Była też bardziej bezpośrednia i bardziej optymistyczna. Miło cię poznać, czy mogę ci mówić, Joe? Zapytała na samym początku. Sara Palin, która podczas debaty na Uniwersytecie w St. Louis spotkała Joe Bidena, po raz pierwszy zachowała się bardzo dobrze. Demokratyczny kandydat na wiceprezydenta zgodził się na tę poufałość. Debata przebiegała w sympatycznej atmosferze, choć tematy poruszane nie były łatwe. Dominowała, jak wspomnieliśmy przed chwilą, ekonomia, ale rozmawiano też o polityce wewnętrznej oraz polityce zagranicznej. To najgorsza polityka gospodarcza od lat, powiedział Biden, pytany o sytuację na rynku finansowym Stanów Zjednoczonych. Kongres i rynki znajdują się w trudnej sytuacji, ale Barack Obama ustalił 4 kryteria, które pozwolą zażegnać ten kryzys. Pozwoliliśmy, by Wall Street wyprawiał co chce. Chciwość rozpanoszyła się na Wall Street. Amerykanie boją się o przyszłość swych dzieci. Powinniśmy się zmobilizować, by więcej nas nie wykorzystywano, stwierdziła z kolei Sara Palin i dodała, że konieczne są reformy, które przeprowadzi John McCain. W sprawie Iraku Joe Biden powiedział: między nami, demokratami i republikanami, występuje zasadnicza różnica. My chcemy zakończyć tę wojnę. McCain natomiast nic nie mówi o jej zakończeniu. Rząd Iraku posiada 80 miliardów dolarów na koncie i 400-tysięczną armię, więc sam może zadbać o siebie. McCain nie widzi końca tej wojny, a my tak, powinniśmy wycofać nasze wojska z tego kraju. Sara Palin odpowiedziała następująco: wasz plan polega na wywieszeniu białej flagi i doprowadzeniu do porażki w Iraku. Tego nie chcą słyszeć nasi żołnierze. Nie możemy sobie pozwolić na klęskę w Iraku. Mamy dobry plan dla Iraku i dobrą strategię dla naszych wojsk. McCain poparł strategię generała Petraeusa, która zapewnia naszym wojskom sukces. Tymczasem Barack Obama głosował przeciwko takim rozwiązaniom. Musimy wysłać więcej żołnierzy do Afganistanu. Musimy pokonać Al-Kaidę. To byłaby parodia, gdybyśmy już teraz wycofywali się z Iraku, stwierdziła Sara Palin. Joe Biden stwierdził, że największe zagrożenie dla Ameryki to Iran i Pakistan. Oba te kraje są bardzo niebezpieczne. Problem w polityce McCaina polega na tym, że on widzi tylko front w Iraku. Jeśli coś stanie się w naszym kraju, to tylko z przyczyny terrorystów rezydujących na granicy Pakistanu i Afganistanu. Natomiast Sara Palin odparła, że Iran i Pakistan są niebezpieczne, dlatego będziemy musieli się nimi zająć. Nie pozwolimy Iranowi na zdobycie broni atomowej, nie pozwolimy wymazać Izraela z mapy świata. Tymczasem Obama deklaruje, że jest gotów spotkać się z dyktatorami. To naiwne i niebezpieczne. Sara Palin, odpowiadając na pytanie Bidena, a czym wasza polityka będzie różniła się od polityki Busha, bo ja nie wiem, stwierdziła, cały czas mówicie o przeszłości, a powinniście postawić na przyszłość. Polityka ekipy Busha nie była taka zła. Na zakończenie debaty kandydaci na wiceprezydentów uścisnęli sobie dłonie, zawołali na scenę rodziny, które serdecznie się ze sobą przywitały. Mówi Paryż RFI. Amerykański Senat przyjął zmodyfikowany plan Paulsona zakładający pomoc dla banków w wysokości 700 miliardów dolarów. W piątek Izba Reprezentantów głosuje nad tym planem. Niespokojne giełdy znowu poszły nieco w dół i potem znowu w górę i znowu w dół, jak to na giełdach. Przewodniczący Eurogrupy, czyli krajów Eurolandu, jednocześnie premier Luksemburga Jean-Claude Juncker stwierdził w czwartek, że jest uspokojony przyjęciem w amerykańskim Senacie zmodyfikowanego planu Paulsona. Stwierdził on w wywiadzie dla niemieckiego radia i zaapelował do amerykańskich deputowanych o szybkie przegłosowanie planu w Izbie Reprezentantów, do czego ma dojść właśnie dziś wieczorem. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że uda mu się wchłonąć nową masę gotówki w systemie bankowym strefy euro. Bank zapowiedział, że wycofa do 200 miliardów euro z rynku drogą jednodniowej operacji z wykorzystaniem stałej stopy procentowej.
Szefowie państw i rządów Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch spotykają się w sobotę w Paryżu z inicjatywy prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego. Na obrady przyjadą również szefowie trzech wielkich instytucji europejskich: Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, Eurogrupy Jean-Claude Juncker i Centralnego Banku Europejskiego Jean-Claude Trichet. Oficjalnie spotkanie to ma służyć przygotowaniu szczytu G8 na temat światowego kryzysu finansowego, ale jak zapowiedział specjalny doradca prezydenta Francji Henri Guénot, sprawą priorytetową jest uratowanie systemu bankowego. Zdaniem francuskiego premiera François Fillona, Nicolas Sarkozy zaproponuje Europie zabezpieczenie jej systemów bankowych, odblokowanie kredytów i skoordynowanie strategii ekonomicznych i walutowych. Europejscy przywódcy przez długi czas minimalizowali wpływ kryzysu amerykańskiego na Unię Europejską. Ostatecznie zmuszeni byli przyznać, że cudu nie będzie. François Fillon posłużył się nawet określeniem użytym ostatnio przez Putina, stwierdzając, że świat znalazł się na skraju przepaści z winy nieodpowiedzialnego systemu bankowego. Poszczególne państwa europejskie coraz częściej przychodzą z pomocą swoim zagrożonym bankom. Zdaniem Nicolasa Sarkoziego niezwykle ważne jest, aby cała Unia przyjęła taki sam sposób postępowania i żeby zbiorowo stawiła czoło kryzysowi. Jak zwykle w Europie nie będzie to łatwe.
Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że era amerykańskiej dominacji ekonomicznej należy do przeszłości i świat potrzebuje nowego, bardziej sprawiedliwego systemu finansowego. Deklaracje te padły z jego ust w czasie rosyjsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych odbywających się w Petersburgu. W środę premier Putin stwierdził, że obecny kryzys finansowy nastąpił w wyniku nieodpowiedzialności amerykańskiego systemu finansowego. Krytyki te zostały odrzucone przez Biały Dom. Mówi Paryż RFI, przebywająca z wizytą w Rosji kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że integralność terytorialna Gruzji nie może być przedmiotem dyskusji. Wyraziła nadzieję, że rosyjscy żołnierze zostaną wkrótce zastąpieni przez obserwatorów międzynarodowych. Stosunki niemiecko-rosyjskie nie ucierpią na tym konflikcie, uważa prezydent Miedwiediew. Wymiana handlowa dwóch krajów opiewa na sumę 60 miliardów dolarów. Pani kanclerz podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Miedwiediewem wyraziła nadzieję, że po 10 października rosyjskie oddziały w Gruzji zostaną zastąpione zupełnie przez międzynarodowych obserwatorów. Uznała również, że jest zbyt wcześnie na przyznanie Gruzji i Ukrainie statusu oficjalnych kandydatów do NATO. Unijni obserwatorzy wznowili patrolowanie Gruzji, oczekując na zdjęcie rosyjskich barykad w strefach przylegających do prorosyjskich terytoriów separatystycznych Abchazji i Osetii Południowej. Zgodnie z warunkami porozumienia zawartego z Unią Europejską, oddziały rosyjskie mają się stopniowo wycofać z Gruzji do 10 października. Mówi Paryż RFI, premier Ukrainy Julia Tymoszenko oświadczyła, że przyszłoroczna cena gazu przesyłanego z Rosji na Ukrainę będzie znana w ciągu miesiąca. Obecnie wyznaczenie ceny nie jest możliwe ze względu na brak ustaleń w tej sprawie z państwami Azji Środkowej, powiedziała Tymoszenko na konferencji prasowej w Kijowie po czwartkowych rozmowach z premierem Rosji Władimirem Putinem. Julia Tymoszenko uważa, iż wkrótce wraz z umowami o cenach gazu dla Ukrainy zostaną podpisane dokumenty dotyczące ceny za tranzyt tego surowca przez ukraińskie terytorium. W czwartek Władimir Putin i Julia Tymoszenko podpisali w Moskwie memorandum o współpracy w dziedzinie gazu. Wedle rosyjskiego premiera będzie ono podstawą porozumienia, jakie zawrą koncerny gazowe obu krajów. W porozumieniu, jak powiedział Putin, zostaną ustalone wszystkie szczegóły i warunki dostaw. Gazprom przed spotkaniem Tymoszenko-Putin straszył Ukrainę, że ceny gazu w roku 2009 wzrosną ponad dwukrotnie. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Anna Bernhardt i Agnieszka Kumor.
Niekwestionowaną gwiazdą pszczołówek we francuskiej prasie jest dzisiaj słowo recesja. Dane za ostatni kwartał podane przez Narodowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych, a także przewidywania na kwartał następny pokazują krzywą wzrostu schodzącą poniżej zera. Wprawdzie niektórzy politycy z rządu wolą mówić o zahamowaniu czy spowolnieniu tempa wzrostu rozwoju gospodarczego, ale dziennikarze nie mają wątpliwości. Libération, ilustrując sytuację ekonomiczną we Francji, zamieszcza na pierwszej stronie wielki talerz z ziemniakami, a w komentarzu redakcyjnym podkreśla, że polemika wokół definicji pojęcia recesji nie zmieni rzeczywistości. Prezydent Sarkozy, który według dziennika nie jest bez winy, gdyż jego polityka gospodarcza nie przyniosła obiecywanych efektów, teraz dwoi się i troi, by usunąć skutki kryzysu. Najbardziej obecnie cierpi sektor budowlany, zatrudniający 1 200 000 osób. Jemu też Francja postanowiła przyjść pomocą. 20 miliardów euro zostanie też przeznaczone na wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw, które są najbardziej zagrożone. Trzeba odrzucić dogmaty i zapobiec powtórce kryzysu z 1929 roku, apeluje Laurent Geoffrin w Libération. Ratuj się, kto może, tak można streścić panującą w Unii Europejskiej atmosferę. Libération opisuje próbę ustalenia wspólnego planu ratowania banków. Kakofonia i nieporozumienia towarzyszyły wczorajszym doniesieniom na temat tego projektu, jakoby zaproponowanego przez Francję. Według tego planu państwa Unii Europejskiej miały wpłacić na specjalny fundusz 300 miliardów euro, które będą ewentualnie służyły do wykupywania długów zagrożonych banków europejskich, aby uniknąć efektu domina. Angela Merkel zaprotestowała, mówiąc, że Niemcy nie mają zamiaru wystawiać w ciemno czeków. Francuska minister ekonomii, a później sam prezydent zdementowali i autorstwo planu, i wysokość sum. Europejski plan został zabity w zarodku, podkreśla Libération. Prezydent Sarkozy chciał skorzystać z kryzysu finansowego i stworzyć nowe instrumenty ekonomiczne w Unii Europejskiej, ale wydaje się mało prawdopodobne, by jego projekt się powiódł. Berlin i Londyn obawiają się, że zarządzanie ekonomią na szczeblu Europy służyć będzie naprawianiu błędów poszczególnych krajów. Brak wspólnej linii oznacza również załatwianie problemów we własnym zakresie. Irlandia zagwarantowana 2 lata solidność 6 największych banków w tym kraju, a decyzja ta dyskryminująca banki zagraniczne wywołała gniew Komisji Europejskiej i Londynu. Unia Europejska nie ma magicznej różdżki, pisze Pierre Rosselin w Le Figaro. Europejczycy mają wspólną monetę, bank centralny, takie same normy, ale nie mają, jak w Stanach Zjednoczonych, autorytetu politycznego, który na wzór skarbu czy rezerwy federalnej mógłby wpłynąć na sytuację na rynkach finansowych. Pomysł podobnej instytucji przy braku mechanizmów regulujących wydaje się rzeczą bardzo ryzykowną po tej stronie Atlantyku. Zwołany przez prezydenta Sarkozy'ego na sobotę europejski szczyt G4 nie przyniesie zapewne wiążących odpowiedzi. To nie oznacza jednak, że Europa nie może niczego zrobić. Wręcz przeciwnie, uważa komentator Le Figaro, dodając, że Europa jak dotąd dobrze reaguje, załatwiając najpilniejsze problemy. Zamiast jednak działać w pojedynkę, trzeba minimum koordynacji i współpracy. Fundusz gwarantujący solidność banków na poziomie europejskim wart jest rozpatrzenia i to będzie przedmiotem sobotniego spotkania, na którym zapewne każde z państw będzie broniło swych interesów. Niemcy, silne po przeprowadzeniu restrykcji budżetowych, z obawy przed płaceniem za błędy innych nie popierają funduszu. We Francji wręcz przeciwnie, pokusa, by wyzwolić się z reguł Maastricht i uniknąć recesji jest bardzo duża. Kryzys finansowy wystawia na próbę jedność państw Unii Europejskiej. Nadszedł czas próby. Najważniejszą sprawą jest, by kryzys polityczny nie dołączył do kryzysu ekonomicznego, przestrzega Pierre Rousselin w Le Figaro. Odnotujmy już w większym skrócie, że na stronach międzynarodowych Liberation sporo miejsca poświęcono skandalowi zarażonego mleka w Chinach. Zdesperowani rodzice zaczynają się buntować i pomimo nacisków złożyli skargi do sądów. Dramat potęguje fakt, że w Chinach wolno mieć tylko jedno dziecko. Le Figaro donosi, powołując się na ostatnie sondaże opinii publicznej, o wzroście popularności Baracka Obamy, który zawdzięcza to kandydatce na wiceprezydenta z obozu przeciwnego. Brak doświadczenia politycznego stary Palin jest surowo oceniany przez wielu rodaków. Dziennik La Croix zamieszcza notatkę o odbywającym się w Polsce procesie generała Jaruzelskiego. 85-letni były szef rządu polskiego, który wprowadził w 1981 roku stan wojenny i jest oskarżony o kierowanie organizacją kryminalną, nie przyznał się do winy, argumentując, że wprowadzenie stanu wojennego było decyzją trudną, ale konieczną, mniejszym złem w porównaniu z interwencją sowiecką. Jaruzelski powiedział w sądzie, że oskarżenie to jest zamówieniem politycznym braci Kaczyńskich. La Croix przypomina, że generał Jaruzelski odpowiedzialny za wprowadzenie stanu wojennego i uwięzienie Lecha Wałęsy przyczynił się później do demokratyzacji systemu, dzieląc rządy z opozycją antykomunistyczną.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Spotkanie 4 spośród 8 członków Grupy 8 w sobotę w Paryżu ma położyć kres kakofonii, jaką serwuje nam Unia Europejska od początku kryzysu finansowego. Tak twierdzi autor wstępniaka w Le Monde. Dotychczas każdy z europejskich partnerów mówił co innego, co jest odrobinę śmieszne i niewskazane dla imidżu Europy, pierwszej potęgi ekonomicznej w świecie. Każdy myślał, jak tu uratować swoje banki i jak chronić swoich właścicieli kont oszczędnościowych. Francuska inicjatywa o tym, że europejskie rezerwy dadzą gwarancję w wysokości 300 miliardów euro, na wzór tego, co gwarantuje plan Paulsona bankom amerykańskim, spełzła na niczym. Sprzeciwiła się kanclerz Niemiec Angela Merkel. Panią kanclerz poparł Europejski Bank Centralny. Nawet jeśli Paryż od razu się wycofał, odnotowano komunikacyjny zgrzyt. Niemcy, którym udało się uzyskać równowagę wydatków publicznych, obawiają się, by gwarancja nie oznaczała dodruku pieniędzy, a co za tym idzie, nie pociągnęła za sobą inflacji. Oczekują, że Europa wyznaczy pewne wspólne reguły postępowania w obecnej sytuacji, które nie przeobrażą się jednak w zdalne pilotowanie ekonomii. Ta ostatnia różnica stanowisk, zdaniem autora wstępniaka w Le Monde, wskazuje, jak ważne jest dla Europy, by Paryż i Berlin mówiły jednym głosem. A stanie się tak wtedy, gdy partykularne interesy na krótką metę ustąpią przed dobrą wolą obu stron.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Sport odgrywa ogromną rolę w życiu Europejczyków. Jest nie tylko rozrywką, spełnia wielką rolę edukacyjną, pełni ważne funkcje w życiu społecznym, w kulturze i w walce o ochronę środowiska. Łączy ludzi niezależnie od ich zawodów, specjalizacji i przynależności społecznych, jest znakomitym czynnikiem rozładowującym stresy. 5 października u stóp wieży Eiffla spotkają się najlepsi lekkoatleci europejscy. Jedną z osób, które przygotowywały to spotkanie, był Patrick Renard, pracownik ambasady francuskiej w Warszawie. Poprosiliśmy go o kilka słów na temat tej imprezy.
Jest to impreza organizowana pod patronatem prezydencji francuskiej. Przybędą na nią najlepsi europejscy sportowcy, a pola marsowe znajdujące się u stóp wieży Eiffla zostaną zamienione w prawdziwą europejską wioskę sportu. Naszym zadaniem było nawiązanie kontaktu z polskim Ministerstwem Sportu w celu zaproszenia 4 sportowców, mistrzów olimpijskich, którzy wezmą udział w tej imprezie wraz z 23 innymi delegacjami sportowymi.
Kto przyjedzie z Polski?
Będzie Maja Włoszczowska, zdobywczyni srebrnego medalu w Pekinie w konkurencji kolarstwa górskiego. Będzie Adam Wiercioch, szpadzista, również srebrny medalista z Pekinu. Leszek Blanik, gimnastyk, zdobywca złotego medalu w skoku. I Adam Korol, złoty medalista w wioślarstwie.
Czy młodzież będzie mile widziana na tym spotkaniu?
Tak, oczywiście, to impreza publiczna i celem są właśnie zajęcia sportowe, dalsze popularyzowanie sportu wśród młodzieży. To jeden z priorytetów Francji, pokazanie, że uprawianie sportu jest dobre dla zdrowia, dla życia, dla dobrego samopoczucia. Ważne jest, żeby był to jeszcze jeden priorytet dodatkowy wśród priorytetów europejskich.
C'est important d'avoir cette priorité en plus de toutes les autres priorités européennes.
Takie europejskie święto sportowe organizowane jest po raz pierwszy. To pomysł francuskiego sportowca Pierre Durand, byłego mistrza olimpijskiego w jeździectwie w skokach z przeszkodami, który utworzył stowarzyszenie Vivre l'Europe, Vivre le Sport. Stowarzyszenie to promuje uprawianie sportu. Jego projekt spotkał się z natychmiastowym poparciem ministra sportu, zdrowia i młodzieży Roselyne Bachelot, sekretarza stanu do spraw młodzieży Bernarda Laporte oraz Krajowego Komitetu Olimpijskiego Francji. W organizowaniu tej imprezy bardzo aktywnie brało udział 5 wielkich przedsiębiorstw francuskich, między innymi obecne również na rynku polskim Carrefour i Orange.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom.
Nasz adres internetowy to www.rfi.pl.
rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Polskie Radio dla Zagranicy. Mija tydzień. Dziś Michał Karnowski i Rafał Ziemkiewicz. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. A rozpoczynamy od losu polskich stoczni. Przypomnę, że we wtorek unijna komisarz do spraw konkurencji zapowiedziała, że zaproponuje Komisji Europejskiej podjęcie negatywnej decyzji w sprawie polskich stoczni. Czyli mówiąc wprost, nie spodobały się przygotowywane w Polsce przez polski rząd pakiety naprawcze restrukturyzacji tych właśnie trzech przedsiębiorstw. No i co dalej? Jak panowie sądzą? Co będzie z polskimi stoczniami? Michał Karnowski?
Coś będą produkowały, tak czy inaczej. Myślę, że zatrudnienie to będzie dużo mniejsze, nie kilka tysięcy osób w zakładzie.
Ale jest pan optymistą, że przetrwają?
No, jako masa upadłościowa. Znaczy ja uważam, że będzie jakaś produkcja w tych miejscach, pewnie na dużo mniejszej liczbie pochylni. Dużo, to będzie też inny asortyment. Eksperci mówili, że nawet ci inwestorzy, którzy w tej chwili się zgłosili, zakładają przechodzenie na produkcję na przykład instalacji wiatrowych czy różnych konstrukcji mostowych. Także ja tu jestem optymistą, natomiast myślę, że bitwa z Brukselą jest już przegrana. Decyzję pani komisarz Kruse, która za ten obszar odpowiada, w 90% jak uczy praktyka są przez komisję aprobowane. W związku z czym zresztą to widać wyraźnie też w twarzach i w głosach słychać polskich polityków. No, nie ma szans na odwrócenie tego.
Ale czy rzeczywiście, bo premier powiedział twardo: negocjujemy, walczymy do upadłego w Komisji Europejskiej, nie dlatego, że tylko interes stoczni tego wymaga, powiedziałbym wręcz przeciwnie, być może w interesie stoczni byłaby ta prostsza, upadłościowa procedura prywatyzacji. No i powiedział, że tak naprawdę to straci skarb państwa, Rafał Ziemkiewicz.
No szczerze mówiąc, można oczywiście tam po pierwsze robić miny straszne i mówić,
twardo walczyć można. No.
Po drugie, można rzeczywiście pójść poza pewne granice rozsądku, bo myślę, że gdyby w jakichś innych sprawach po cichu zaproponowała Polska pewne polityczne koncesje, to Unia Europejska by odpuściła wtedy i na przykład na rzecz stoczni. Ale wolę w ogóle nie rozważać takich wariantów, bo jest jakaś granica rozsądku. No to też nie jest tak, że te stocznie są szalenie ważne dla polskiej gospodarki, że to jest jakiś nasz interes narodowy. Nawet w sensie symbolicznym chyba jest to jednak przesada traktowanie tego, że zresztą akurat Stocznię Gdańską przyjęła Komisja Europejska ten program. Także myślę, że można spokojnie pozwolić tym stoczniom przejść przez proces upadłości. One przecież nie znikną. Prawdopodobnie tam nadal będzie produkcja tego samego rodzaju, bo taki jest teren, takie są urządzenia. To się nie zmarnuje. To nie jest tak, że ta stocznia zniknie natychmiast. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Każda z nich to jest osobna historia. Poza tym istnieją stocznie w Polsce, które działają, już sobie doskonale radzą, nie wpadły w te pułapki kredytowe. Więc naprawdę robienie z tego jakiegoś wielkiego sporu dla mnie niezrozumiałe. No i słowa pana ministra Grada, że on nie widzi dobrej woli w Komisji Europejskiej. A właściwie dlaczego Komisja Europejska ma dobrą wolę dla polskich stoczni? Co to za oczekiwanie? Wszyscy nas mają pieścić, kiedy rzeczywiście te stocznie są w fatalnym stanie, w fatalnej kondycji finansowej, i to z winy naszej, a nie Europy.
Rafał Ziemkiewicz, Michał Karnowski. Kolejny temat na dziś to temat, który budzi wielkie emocje, zwłaszcza wśród kibiców piłkarskich, ale jest dosyć interesujący. A tak się składa, że dzisiaj drugi raz będę cytował premiera, ale akurat na ten temat się wypowiedział. Otóż Donald Tusk powiedział w piątek, że minister sportu Mirosław Drzewiecki ma jego wsparcie, jeśli chodzi o twarde stanowisko wobec negatywnych zjawisk w PZPN. Premier lubi grać w piłkę i mówi, że właśnie jako człowiek rozkochany w piłce nadszedł najwyższy czas, aby umieć zaryzykować, jeśli taka jest potrzeba, dosyć takiego bałaganu. A bałagan polega na tym, że było wiele nieprawidłowości. Ministerstwo ustanowiło kuratora, A ultimatum FIFA jest następujące: jeśli do południa w poniedziałek decyzja o ustanowieniu kuratora nie zostanie cofnięta, reprezentacja Polski może nie rozegrać zaplanowanych na 11 i 15 października meczów eliminacji Mistrzostw Świata z Czechami i Słowacją. Właściwie mógłbym powiedzieć tak, że zgadzam się tutaj całkowicie z premierem. Może rzeczywiście dosyć tego bałaganu i nie jest to wielka sprawa, że nie zagramy w tych eliminacjach, tylko tak naprawdę o co w całej tej sprawie chodzi, Rafał Ziemkiewicz?
W tej chwili to jest raczej spór ambicjonalny, bo PZPN to jest, trzeba otwarcie powiedzieć, bagno. Mówienie o nieprawidłowościach to jest zbyt delikatne stwierdzenie. Jest to bagno kompletnie niereformowalne. I to, czy tam będzie wsadzony kurator, czy nie będzie kuratora, nie ma żadnego wielkiego znaczenia, ponieważ kurator może administrować tylko zgodnie z prawem tym związkiem do najbliższych wyborów, a najbliższe wybory zarządu dokonają ci sami delegaci, co wybierali zarząd
poprzedni. Ale w takim razie, jeżeli to jest bagno, to dlaczego federacje międzynarodowe piłkarskie tak wspierają to bagno?
To jest, bo cała federacja międzynarodowa jest taka, jaka jest i to też nie jest żadna tajemnica dla nikogo na świecie, ale właśnie wydaje mi się, że tutaj przelicytowano, ponieważ jak mówię, jedyny ruch, jaki rząd mógł zrobić, to jest ruch bezradny, bo i tak wybiorą ci sami delegaci według tej samej ordynacji i nic te kilkumiesięczne zarządzanie przez kuratora tutaj nie zmieni. Natomiast jeśli rzeczywiście taki szantaż mocny zastosował Sepp Blatter, żeby usunął, nam nawet padło już straszenie Polski odebraniem tego Euro 2012, szczerze mówiąc, moim zdaniem to jest niepowtarzalna okazja dla tego rządu, żeby wykazać, że jednak nie każdy ich może czołgać, a już być może Putin, być może jacyś wielcy tego świata, ale nie jakiś tam szef FIFA. Wiele nie tracimy, bo i tak te nasze występy w tych wszystkich mistrzostwach to jest, powiedzmy sobie, mało satysfakcjonujące.
Krótkie są zbyt.
Euro to nawet może i lepiej, bo jak się dowiaduje, że na, zamiast, że lotnisko mamy namiot zrobić na Euro 2012, już takie są pomysły, to może niech lepiej rzeczywiście mieć dobry pretekst, że bylibyśmy w stanie to zrobić, ale nam zabrali. Natomiast tak naprawdę PZPN trzeba po prostu rozwiązać i w ogóle od zera na nowo ten problem ustawić i może jest to świetna okazja, żeby z tego skorzystać.
Mocny głos, ale człowieka, który jak sądzę nie jest kibicem piłkarskim.
No nie, prawda,
Michał Karnowski, co pan na to?
Ja też powiem mocno, ale chyba jednak trochę inaczej. Po pierwsze uważam, że można już postawić tezę, że ta bitwa została przez ministra Drzewieckiego przegrana. Ona została przegrana w dwóch etapach. Pierwszy to ten, gdy zorientował się, że pomimo nowych wyborów w związku wszystko zostanie po staremu i najbliżsi współpracownicy z lubością i z dumą określający się sami jako beton właśnie związkowy, jak pan Grzegorz Tato był łaskaw powiedzieć, pozostaną u steru władzy, w związku z czym nie ma szans na żadną nową jakość, a drugi raz minister przegrywa właśnie teraz na naszych oczach, kiedy moim zdaniem zmierza do wycofania się. Ja widzę, jak się jego język zmienia. Z kolejnym wywiadem coraz mniej twardo i coraz bardziej łagodnie. Już się okazuje, że kurator właściwie nie musi rządzić, tylko on może współrządzić, a za chwilę się okaże, że kuratora nie ma. Jestem przekonany. Nie wierzę, też bym się tutaj nie zgodził, że rząd jest gotowy na bitwę w sprawie PZPN-u i na koszt pod tytułem nie gramy w mundialu. Wyraźnie widać, nawet po praktyce dotychczasowej tego rządu w innych sprawach. To nie jest gabinet, który idzie na duże starcia, to nie jest gabinet, który lubi retorykę rewolucyjną. To jest pierwsza tego typu sprawa. Ja naprawdę uważam, że ten rząd z tego się wycofa, to się skończy tak jak zwykle, czyli jakimś rodzajem kompromisu. Jakoś twarz pewnie uda się rządowi, czy będzie taka próba dania mu szansy, żeby zachował twarz. Na przykład ten zjazd odbędzie się dzień później i w trochę innym miejscu. Prawda? I wtedy będzie można powiedzieć, że no proszę bardzo, to jest zjazd na warunkach kuratora. Ale to będzie tylko takie symboliczne. Minister Drzewiecki tą bitwę przegrał.
Michał Karnowski, Rafał Ziemkiewicz. Piłka nam zajęła trochę czasu, bo to wielkie emocje. No ale jeszcze jeden temat, o którym już wprawdzie mówiliśmy. Chodzi o wybory na Białorusi. Aleksander Łukaszenka przybrał pozę wielkiego demokraty i zażądał od Unii Europejskiej zniesienia sankcji, którymi, tu będzie cytat z prezydenta Białorusi, obraziliście naród białoruski. No te wybory demokratyczne nie były, świat jeszcze liczył, że może ktoś z opozycji zostanie dopuszczony na zasadzie takich no nie wolnych, ale jednak jakichś wyborów, nic z tego nie wyszło. Co dalej w relacjach Unia Europejska-Białoruś? Michał Karnowski.
Ja uważam i jestem zwolennikiem takiej tezy, że tu trzeba być konsekwentnym i że rozmowa z Łukaszenką nigdy nie dotyczyła tego, czy to będzie kraj w pełni demokratyczny, bo jakby dopóki będzie Łukaszenka, dopóty nie będzie, ale dotyczyła tego, czy będzie bardziej demokratyczny. I moim zdaniem jest on bardziej demokratyczny w tej chwili niż był rok temu.
Innymi słowy, choć niewiele.
Choć niewiele, ale jednak. No, opozycjonistów nie ma w więzieniach. Ileś spraw udało się zrobić. Te wybory były trochę bardziej wolne. Nie znosiłbym tych sankcji całkowicie, ale jakiś moim zdaniem gest zrozumienia, czy jakby docenienia tego, co zrobił Łukaszenko przy całej swojej niesympatyczności wart jest wykonania.
Rafał Ziemkiewicz, pan ma też tyle uznania dla tego, co zrobił Łukaszenko?
Nie, to nie uznanie, to raczej realpolitik.
No może kolega przesadził, ale ja powtórzę, bo chyba już to kiedyś tu mówiłem. Tak powinniśmy grać z Łukaszenką, jak Zachód grał z Gierkiem. Też wyduszając pewne rzeczy. Jednak to, że KOR w momencie powstania czy KPN nie został natychmiast wszyscy ci ludzie, którzy nie kryli swojej tożsamości, aresztowani jak kilka lat wcześniej ruch. To, że zaczęła w Polsce opozycja istnieć, to nie wynikało z łaski komunistów, jak oni dzisiaj usiłują udawać, tylko po prostu dlatego, że no, wybór był taki, albo pewnych granic jednak nie przekraczacie i te dolarki płyną strumieniem, albo my kurek z dolarami zakręcamy. I Łukaszenka może sobie podskakiwać, krzyczeć, że obraża się naród, bo tak jak nasza wrona mówiła, że to Reagan sankcje na naród polski nałożył, ale te dwa narzędzia, czyli kij i marchewka, przynoszą skutki i uważam, że Europa ani jednego, ani drugiego nie powinna ani na moment odkładać.
Rafał Ziemkiewicz, Michał Karnowski, wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o kinie francuskim. Anna Rzeczycka.
W związku z tygodniem polskiego kina w Paryżu we Francji gości Robert Gliński, reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, doktor habilitowany sztuki filmowej, rektor Łódzkiej Szkoły Filmowej. Robert Gliński zaczynał od filmu dokumentalnego. Jego fabularny debiut Niedzielnej Igraszki, czarno-biały film o wymowie antytotalitarnej, z miejsca trafił na półkę. Przeleżał tam blisko 5 lat. Do dziś najciekawsze filmy Glińskiego to historie realistyczne, często dotykające problemów jednostki uwikłanej w historyczną zamieć. Taki był film Wszystko co najważniejsze, nakręcony na podstawie autobiograficznych wspomnień Oli Watowej i nagrodzony Złotym Lwem na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złote Lwy nagrodziły także następny film Glińskiego, Cześć Tereska, w przejmujący sposób oddający samotność i zagubienie nastolatki z warszawskiego blokowiska. W Paryżu Gliński pokazuje Benka, film nakręcony na Śląsku w środowisku byłych górników.
Reprezentuje pan na tym pokazie polskiego kina w Paryżu zarówno siebie jako reżysera, jak i Łódzką Szkołę Filmową. Którą rolę w tej chwili pan preferuje?
Ja jestem reżyserem filmowym. Robię filmy od lat i myślę, że jeszcze będę robił nadal. Teraz też kończę film. W czasie wakacji miałem zdjęcia, teraz montuję. A to, że jestem rektorem, to jest chyba taka sprawa chwilowa. No, od lat uczę w szkole filmowej studentów. W Łodzi, to jest sławna szkoła, tam ja też tam się uczyłem i mam z tym miejscem bardzo dużo sentymentów, dużo takiej miłości w tej szkole zostało do ludzi, do miejsca i dlatego chętnie do tej szkoły wracam, spotykam się z młodymi ludźmi i uczę ich reżyserii. Oni mnie uczą też pokory wobec tego zawodu i myślę, że sobie dajemy dużo razem wspólnego. Ja trochę im swojego doświadczenia, oni mnie swojej młodości i energii.
Czy na tym przeglądzie jest jakiś film któregoś z pańskich uczniów?
Tak. Jest tutaj pokaz szkoły. Pokazujemy tak jak zawsze kino stare, kino młode. Znaczy pokazujemy filmy, które powstały w szkole dawno. Filmy Polańskiego, Skolimowskiego, Piwowskiego. Te etiudy, które robili sławni reżyserzy w szkole kiedyś, jak studiowali. I drugi zestaw to jest kino młode. I tu kilku kolegów, to są moi uczniowie. Jest film Filipa Marczewskiego, I to są bardzo zdolni, fantastyczni ludzie, którzy będą robić filmy dorosłe. Te filmy, które tu zrobili i tu pokazujemy, to są etiudy, natomiast potem myślę, że oni będą robić bardzo dobre filmy już jako dojrzali reżyserzy.
No i pokazuje pan swój własny film, przedostatni, jak rozumiem, Benek, bo...
Tak. Pokazuję film Benek, który w ubiegłym roku skończyłem. To jest film o Śląsku, o górniku bezrobotnym, który traci pracę przez węgiel, wpada w taką spiralę bez nieszczęść i z dna odbija się też przez węgiel. To jest taki paradoks polskiego kapitalizmu, że z tego samego powodu wpadamy w nieszczęścia i brak sukcesu, a również sukces zawdzięczamy też tym samym rzeczom. Czyli przez węgiel on jest nieszczęśliwy, przez węgiel też się odbija i ma sukces. To jest też taka baśń trochę, ale bardzo realistyczna o Śląsku, o polskim górniku. Film współczesny. A teraz kończę, ale ten film dopiero będzie w przyszłym roku gotowy. Film o młodzieży polskiej na granicy polsko-niemieckiej. O problemach tej młodzieży. Czyli nadal takie kino, dramaty społeczne, kino socjologizujące.
Nie mogę nie zapytać o ostatni festiwal w Gdyni. Film, który nagrodziło jury pod pańskim przewodnictwem, Mała Moskwa, wzbudził ogromną, a raczej werdykt, wzbudził ogromną polemikę w Polsce. Napaść na ten werdykt wydaje mi się zupełnie nieproporcjonalna. I czy spodziewaliście się państwo, decydując właśnie w ten sposób nagrodzić film Waldemara Krzystka, że może się to zakończyć właśnie taką wielką dyskusją?
Ja myślę, że to dobrze, że to się taką dyskusją zakończyło, ponieważ te wszystkie filmy zostaną wypromowane dzięki temu, i ta Mała Moskwa, i pozostałe filmy, bo myślę, że ludzie na te filmy pójdą. Natomiast nie spodziewaliśmy się, że to aż tak wywoła takie duże kontrowersje. Zawsze werdykty są krytykowane, podważane, ale to jest dobry film. To jest dobry film, tylko akurat nie podobał się krytykom, chociaż nie wszystkim, bo niektórzy ten film też zaakceptowali. Natomiast ja myślę, że to jest bardzo dobry film, bardzo dobrze zrobiony. Mała Moskwa opowiada o PRL-u. O bardzo ważnych sprawach, które kiedyś w Polsce były, istniały, o których już zapominamy. O tym, że w Polsce stacjonowały wojska radzieckie, o tym, że Polska żyła w terrorze komunistycznym. I to pokazuje ten film Miłość Rosjanki i Polaka, która nie może się spełnić właśnie z powodu terroru komunistycznego. To jest film o braku wolności, o zniewoleniu. Czyli to jest bardzo ważny film, który na pewno będzie miał, myślę, dużo powodzenia i w kinach, i u widzów. I o takim filmie musimy pamiętać. Inne filmy na tym festiwalu też były bardzo dobre. W ogóle to był bardzo dobry rok, dobry festiwal. W tym roku było bardzo dużo dobrych filmów w Gdyni na festiwalu polskich filmów i te filmy, mam nadzieję, że trafią do publiczności i będą oglądane. Te filmy są bardzo różne. Są kameralne, są ściszone dramaty, są takie właśnie pełne, bogate filmy epickie jak Mała Moskwa. Były filmy o śmierci, były filmy o miłości. Także ten film był bardzo różnorodny i pokazał, że ta polska kinematografia żyje, że jest fantastyczna i ma się coraz lepiej.
Robert Gliński. Jego film Benek po Paryżu pokazany zostanie wraz z pozostałymi obrazami tygodnia Kino Polska w kilku francuskich miastach, m.in. w Lille, Nantes, Arras, Montpellier, Reims, w Toulouse, Nancy i Nicey.
RFI, Radio France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Dzisiaj prosimy posłuchać dalszego ciągu wywiadu z profesorem Aleksandrem Edelmanem, dyrektorem badań naukowych CNRS i jednocześnie szefem Laboratorium Naukowego INSERM. Jest to skrót od nazwy Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, francuski Instytut Zdrowia i Badań Medycznych, przy szpitalu Necker Enfants Malades w Paryżu, na temat jego specjalności mukowiscydozy. W jakim kierunku idą prace, które pan profesor prowadzi?
To są prace zarówno podstawowe, jak i kliniczne. Więc przede wszystkim, żeby zrozumieć, na czym polega mukowiscydoza, to trzeba zrozumieć mechanizm, który jest zepsuty w komórce. Nie wystarczy wiedzieć, że gen jest zepsuty. Trzeba wiedzieć, jakie są konsekwencje tego zepsucia. Więc my badamy te konsekwencje i to są prace podstawowe fizjologii komórek nabłonkowych. Oprócz tego są prace, które próbują poprawić farmakologicznie zepsuty gen. Czyli szukamy cząsteczek, które naprawiłyby choć trochę zepsuty gen, który by poprawił działanie płuc. Robimy to oczywiście nie u pacjentów, tylko robimy to w komórkach, które hodujemy, albo są też modele tak genetyczne u myszy. Więc to są dwa różne kierunki, to znaczy badania podstawowe i badania w kierunku nowych terapii farmakologicznych. Natomiast ostatnia część naszej działalności to jest, jeżeli już znajdzie się taką cząsteczkę, która naprawi choć trochę gen w komórce, in vitro, to wtedy próbuje się to sprawdzić u myszy. I jeżeli się zdarzy, że u myszy też naprawi ten zepsuty gen, no to wtedy jest cała bardzo długa droga, żeby spróbować na bardzo małej grupie pacjentów, żeby sprawdzić, czy pacjent po podaniu takiego nowego lekarstwa czuje się lepiej. Więc my mamy takie też tego typu działalność. W tym, że trzeba powiedzieć, że ponieważ są różne defekty, więc są różne lekarstwa, które się próbuje. Na każdy defekt próbuje się inne lekarstwo. Więc o tego typu badania prowadzimy w Paryżu w Neckerze.
Czy to są kosztowne badania?
Proszę pana, dramat Europy, Francji, a na pewno Polski jest w tym, że jest za mało pieniędzy na prace podstawowe w ogóle i na prace typu badania podstawowe i badania kliniczne razem połączone, w szczególności w tym przypadku. To nie jest sprawa tego, że nigdy nie jest za dużo pieniędzy. Po prostu potrzebne są do tego bardzo duże pieniądze, które nie dają wyniku natychmiast. Ale jeżeli tych pieniędzy się nie włoży, to po prostu to nie będzie nowych lekarstw. Ani nie będzie się znało mechanizmu działania, co kiedyś naukowiec to był taki artysta, który sobie siedział na boku i coś dłubał i ludzie w zasadzie mówili, wariat siedzi i coś robi. Teraz jest inaczej. Praca naukowa jest ciężka, żmudna i bardzo dokładna i bardzo kosztowna. Jeżeli się nie da pieniędzy, Europa nie daje za mało pieniędzy, to my będziemy nie robić żadnych postępów i będziemy zależni od Ameryki. To jest jedna rzecz, pół biedy, ale w tej chwili rozwija się ogromnie nauka w Chinach na wschodzie i robi ogromne postępy. Chińczycy potrafili w ciągu ostatnich 10 lat włożyć tyle w naukę, że dogonili nas i przegonią w ciągu następnych 5-10 lat. To jest bardzo dobrze, nic nam nie szkodzi, że te odkrycia będą w Chinach. Tylko na mukowiscydozę akurat tam nie ma mukowiscydozy, albo jest jej bardzo mało. To jest inne pytanie. Dlaczego Chińczycy nie mają mukowiscydozy? Dlaczego my mamy mukowiscydozę, a Chińczycy nie? Znowu prace podstawowe tylko mogą odpowiedzieć na to pytanie. Więc nigdy nie jest za mało pieniędzy, a Europa daje za mało pieniędzy. Tym niemniej nasz ośrodek, a także kilka ośrodków europejskich, złożyło już od 8 lat projekty do Komisji Europejskiej. I Komisja Europejska przyznała pieniądze, które nie są takie duże, ale są znacznie większe niż państwowe pieniądze, na badania różnych krajów europejskich, które się połączyły razem, w tym Instytut Biofizyki i Biochemii w Warszawie, które pracują w różnych kierunkach na temat mikrolisidozy. Tym niemniej, jeżeli pieniądze europejskie się skończą, a teraz mamy krach, nie wiadomo co będzie dalej, to nic z tego nie będzie.
Czy Dzień Solidarności z chorymi na mukowisydozę, który we Francji odbywa się co roku, przynosi wam jakieś fundusze?
Ogromne. To jest bardzo ważne. Z dwóch względów. Fundusze nam przynosi. To znaczy na przykład, ponieważ jest bardzo mało w tej chwili pieniędzy we Francji rządowych, to grupy naukowe, które pracują nad mukowisydozą, mają możliwość składania grantów do takich stowarzyszeń i w tym wypadku to jest to stowarzyszenie mukowisydozy. W takim stowarzyszeniu jest Rada Naukowa, która przyznaje pieniądze na badania, a przede wszystkim na stypendia dla doktorantów i tak zwanych postdoków. Bez młodych ludzi nic się nie da zrobić. A jedyna szansa, żeby coś zrobić, to właśnie mieć pieniądze na stypendia dla młodych ludzi i dla doktorantów i dla młodych naukowców. Więc z tych pieniędzy, które przychodzą, to dostajemy właśnie granty na doktorantów i na postdoków. A oprócz tego jest inny ważny punkt. To są tak zwane wirady nadziei. Na te wirady przychodzą różni ludzie i przychodzą też naukowcy. Jest kontakt między człowiekiem, który nie ma wiele pojęcia o nauce, i tym, który jest w sercu tego problemu. I myślę, że to jest bardzo istotne, bo w ten sposób jesteśmy w stanie choć trochę wytłumaczyć ludziom, dlaczego tak bardzo ważne jest, żeby mieć pieniądze na badania, w tym przypadku nad mukowisydozą. Ale jeszcze raz powtarzam, te pieniądze głównie powinny były iść od rządów, od Europy, a nie od darów. Ponieważ nie ma tych pieniędzy od rządów i od darów i od Europy, to tak bardzo istotne są dary od ludzi.
Na zakończenie parę słów o jakiejś współpracy polsko-francuskiej.
No więc właśnie od już mniej więcej 8 lat współpracujemy z Instytutem Biochemii i Biofizyki. To jest Instytut PANU w Warszawie w ramach projektu europejskiego, a także z Instytutem Matki i Dziecka, który jest oddział chorych na mukowisydozę. I w ramach tego projektu ważną, istotną sprawą jest to, że szukamy markerów, które pozwoliłyby przewidzieć, czy przebieg choroby będzie bardziej łagodny lub bardziej trudny. I wtedy ułatwiłoby to lekarzowi prowadzenie dziecka i ewentualnie znalezienie odpowiednich lekarstw dla pewnego typu pacjentów, a innego leczenia dla innego. I to tego typu badania właśnie robimy między tym naszą grupą a grupą polską, a także jest dołączone do tego jest grupa szwedzka, niemiecka, portugalska i czeska. A w Polsce jest to grupa, tak jak mówiłem, dzisiaj kierowana przez profesora Zielenkiewicza, a kiedyś przez Włodzimierza Zagórskiego. I to jest z jednej strony to są prace podstawowe, a Instytut Matki i Dziecka no, to jest klinika. Jak pan widzi, to jest bardzo ważny, jest dialog między naukowcami i lekarzami. Bez tego nie byłoby żadnego postępu w mukowisydozie i też w innych chorobach.
Była to rozmowa z profesorem Aleksandrem Edelmanem, dyrektorem badań naukowych CNRS i jednocześnie szefem Laboratorium Naukowego INSERM przy szpitalu Necker Enfants Malades w Paryżu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Zapraszamy teraz Państwa na wycieczkę po Francji. Nasz przewodnik Sylwia Gibbs.
Ardeny bardzo chciałyby uchodzić za jedyne góry w północno-wschodniej Francji. Trudno im jednak do tego pretendować, skoro ich wysokość nie przekracza 500 metrów nad poziomem morza. Nawet jeśli takie wzniesienie w płaskim kraju, jak z piosenki Jacques'a Brela, może się wydać imponujące. Płaskowyż, któremu na imię Ardeny, leży na pograniczu Francji, Belgii i Luksemburga. I choć jest stosunkowo niewielki, zasługuje na miano kresów. Jest zimny i niemalże bezludny. Panują tu częste mrozy, które są we Francji rzadkością. Gęste liściaste lasy Ardenów stały się scenerią znanej powieści Juliena Graca pod tytułem Le Balcon en Forêt, balkon w lesie. W 1939 roku samotny strażnik czuwa na granicy francusko-belgijskiej. Grac wspaniale uchwycił atmosferę ciszy przed burzą. Wspaniale opisał wyobraźnią człowieka zaludniającą las, do którego niebawem wtargną niemieckie czołgi. Czyżby Ardeny otaczał nimb poezji? Tu w każdym razie urodził się wielki francuski poeta-symbolista Arthur Rimbaud. Tu napisał jeden ze swych najpiękniejszych poematów Sezon w piekle. Mimo to lasu w Ardenach nie otaczają legendy, którymi obrósł jak mchem pień drzewa las Brocéliande w Bretanii, ściślej las Pimpon, tak brzmi jego geograficzna nazwa, który dziś zaczyna się 20 kilometrów na zachód od miasta Rennes. W czasach, kiedy w celtyckich legendach pojawiła się nazwa lasu Brocéliande, miasta jeszcze nie było. W bezkresnych lasach mieszkali, jeśli wierzyć powieściom Chrétiena de Troyes, czarodziej Merlin i wróżki. Tędy przejeżdżali rycerze Okrągłego Stołu, szukając Graala, czary z krwią Chrystusa, ukrytej gdzieś w lesie Brocéliande. We wsi Tréorantec, też ukrytej w lesie Pimpon, stoi drewniany kościółek. Założył go w VII wieku święty Judicael. Przypomina barkę odwróconą do góry dnem. Tę, która wypłynęła z Palestyny i przybiła razem z Graalem do wybrzeża Bretanii. Witraże w oknach kościółka opowiadają historię rycerza Lancelota, który pożądał żony króla Artura, więc nie znalazł świętej relikwii, i rycerza bez skazy Percevala, który znalazł Graala. Inicjatorem tego niemalże heretyckiego wystroju świątyni był ksiądz Guillard, wielki miłośnik legend. Aby przyciągnąć swych nie dość żarliwych parafian do kościoła, przypominał im ich celtyckie korzenie, a jednocześnie przyczynił się do turystycznej sławy wsi Tréorantec. Sława ta, prawdę mówiąc, jest bronią obosieczną. Z jednej strony przynosi tubylcom korzyści materialne, z drugiej niszczy ducha, a nawet materię czarodziejskiego lasu. Brocéliande jest przeciwieństwem Ardenów. Turystów przywozi się tu autokarami. Od kiedy wydeptują ścieżki od źródła Barenton do Doliny Bez Powrotu, las zamienił się w park. Przewodnicy opowiadają bez końca historię źródła, przy którym mieszkała dobra wróżka Vivian, i doliny, w której zła wróżka Morgan usidlała niewiernych rycerzy. Najgorsze, zdaniem niektórych, jest złote drzewo. Niejaki François Davin pokrył po pożarze złotą farbą pień starego kasztanowca i nadał mu kształt głowy jelenia. Rzadko zdarza się tak brutalny symbol kiczu. Prawdziwi miłośnicy lasu Brocéliande starają się go omijać z daleka.
Thank you.
wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.